Chciałbym dzisiaj troszeczkę Wam powiedzieć o tym, o demonologii, o demonach. Nie mówiłem o tym jeszcze do tej pory. Zacznę takim świadectwem, żeby to bardziej nam przybliżyć. Kiedy byłem wierzący około 3 miesięcy, oddałem swoje serce świadomie Jezusowi w ramach kościoła, w którym się wychowywałem. Nadal chodziłem do tradycyjnego kościoła. To było 3 miesiące jakieś od nowonarodzenia. Pamiętam, że była noc, świecił w pełni księżyc, gwiazdy i obudziłem się w środku nocy. Mój pokój był cały w jasności. I w tym momencie byłem świadomy, że w ogóle nie śpię w pokoju i usłyszałem bardzo wyraźnie w mojej głowie głos, który bardzo spokojnie tłumaczył mi, że to, co przeżyłeś 3 miesiące wcześniej, to nie jest prawdą, że nie ma żadnego Boga, że sam sobie Go wymyśliłeś i to wszystko jest fikcja. I ten głos mówił bardzo spokojnie, stanowczo, używał różnych dowodów z różnych dziedzin, z historii, z archeologii, już nie pamiętam, z czego on mówił, ale mówił bardzo wyraźnie. Żałuję, że później sobie tego nie spisałem. Mówił do mnie z pół godziny. Pamiętam, że zacząłem cały drżeć i zrobiła mi się taka gula w gardle, jak małemu dziecku, że chciałem się płakać. Serce mi strasznie biło. Bo 3 miesiące wcześniej przeżyłem niesamowitą rzecz. Spotkałem się z żywym Bogiem. Bóg we mnie wszedł. Pojawił się taki pokój i radość, jakiego nigdy w życiu nie miałem. I nagle budzę się w nocy, mam otwarte oczy, patrzę w sufit. Pokój jest bardzo jasny i słyszę, jak ktoś tak jakby w środku mojej czaszki siedział i mówił bardzo spokojnie. To nie były moje myśli. Ponieważ ja próbowałem odpowiadać na te argumenty tej osoby. To trwało pół godziny. Po pół godziny z drugiej strony włączył się drugi głos, który po prostu rozpłaszczył tego pierwszego pana i to tak go ośmieszył, że jego argumenty były śmieszne. W pewnym momencie, jak słuchałem tych dwóch głosów, to zdałem sobie sprawę, że w mojej głowie rozmawia diabeł z Bogiem. Że argumenty diabła były genialne, że nie byłem w stanie na nie odpowiedzieć, ale to, co zrobił Duch Święty z diabłem, to go po prostu ośmieszył. Wiem, że gdybym poszedł na drugi dzień do szpitala albo do psychiatry, to miał od razu diagnoza prosta, schizofrenia, prawda? Słyszy głosy i to dwa. Więc pewnie bym wylądował w psychiatryku, ale ja nie poszedłem do szpitala. Ja po godzinie tej rozmowy powiedziałem, Boże, jak to za chwilę się nie skończy, to ja zwariuję. Zacząłem się strasznie bać. I oba głosy, w tym momencie, jak powiedziałem te dwa proste zdania, Boże, niech to się skończy, oba się wyłączyły. Ale po tym przeżyciu zrozumiałem kilka rzeczy. Po pierwsze zrozumiałem, że nie mam żadnych szans z diabłem, że diabeł jest potężnym archaniołem, który zna bardzo dobrze Biblię na pamięć, i zna bardzo dobrze filozofię grecką, którą później studiowałem, i że nie mam żadnych szans z nim w logicznym myśleniu, rozumowaniu i zbijaniu jego argumentów, ale że diabeł też nie ma żadnych szans z Duchem Świętym. Od tamtej pory podjąłem decyzję, że nie będę polegał na swoim rozumie. Że mamy się w życiu kierować rozumem, po to Bóg nam dał rozum. W codziennym życiu jadę samochodem, załatwiam sprawy urzędowe, ale jeśli nie będę się kierował rozumem w kontekście wiary, tylko będę ufał Jezusowi, ufał Duchowi Świętemu i będę ufał Słowu Bożemu, bo zauważyłem, że Biblia w wielu miejscach jest głupia i nielogiczna, ale mam ufać, że to Bóg ją podyktował. Czy znacie jakiegoś człowieka wierzącego lub poganina, na którego demony nie mają wpływu i nic już do niego nie mówią? Czy jest taka osoba na tej ziemi? Czy jest człowiek jakiś wierzący, kogo znacie, albo niewierzący, który mówi, a do mnie diabeł w ogóle nie ma przystępu i do mnie nic nie mówi. Czy jest ktoś taki na ziemi, na kuli ziemskiej? Nie ma takiej osoby. Biblia mówi wyraźnie, Jezus w Ewangelii Jana powiedział, przychodzi władca tej ziemi. Kto jest władcą ziemi? Kogo Jezus nazwał? Nie mówił o Bogu Ojcu, mówił o diable. Władcą ziemi nie jest Jezus, bo Jezus mówi, przychodzi władca tej ziemi i nic we mnie nie ma. Nie jestem jego własnością. Władcą tej kuli, na której my obecnie mieszkamy, nie jest król Jezus Chrystus i nie jest Bóg Ojciec. A obaj raz i jeszcze Duch Święty w trzech stwarzali tą kulę ziemską. Ale kiedy stworzyli to, to dali tą kulę ziemską komuś w prezencie. Pamiętamy, komu dali w prezencie? Adamowi i Ewie. A komu Adam i Ewa przekazali kulę ziemską? Diabłu, poprzez grzech. Właścicielem jest diabeł. I dopóki ktoś mieszka na kuli ziemskiej, a my jeszcze tutaj mieszkamy i żyjemy, diabeł ma prawo do każdego z nas. I demony są przydzielone każdemu z nas, żeby nas rozpracowały i żebyśmy skończyli w piekle. I nie ma takiej osoby na ziemi, która jest w stanie uwolnić się od głosów. Każdy z nas słyszy dziwne głosy, dziwne myśli, dziwne pragnienia, złe, niemoralne i tak dalej. To jest normalne. Nie można tutaj na ziemi osiągnąć takiego stanu wiary, że demony przestaną do ciebie mówić. To jest niemożliwe, nie ma takich osób. W pierwszym liście Jana w 4:1 jest napisane tak. Apostoł Jan do nas tak napisał. Umiłowani, nie wierzcie, albo też nie ufajcie każdemu duchowi. Zobaczcie, Jan pisze do nas, do ludzi wierzących. Umiłowani ma na myśli wierzących, nowonarodzonych ludzi, którzy czytają Słowo Boże, którzy są charyzmatyczni, którzy chcą się nauczyć słuchać głosu Ducha Świętego. Więc Jan pisze, umiłowani, kochane dzieci, nie ufajcie każdemu duchowi, który do was przychodzi. Dalej mówi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Badajcie, to słowo greckie znaczy wypróbowujcie, poddawajcie próbie, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Zobaczcie, mamy bardzo dziwną tendencję jako ludzie wierzący, że kiedy ktoś do nas podchodzi i mówi coś takiego, tak mówi Pan i przekazuje nam jakieś proroctwo, to większość z nas jest podejrzliwa i mówi, a może to nie Pan. I to jest dobry odruch. Że jeśli ktoś do nas podejdzie i nam coś mówi, że Bóg mu powiedział, że miał nam przekazać, część wierzących jest strasznie ufna i wszystko łyka, jak gęś, a część wierzących jest w ogóle nieufna i w ogóle nikomu nie ufa. Ale jest pewna osoba, której ufasz totalnie, bezgranicznie i zawsze jak usłyszysz jakiś głos, to uważasz, że to jest Duch Święty. To jesteś ty. Tylko, że tutaj Jan, kiedy pisze, nie wyodrębnił nas, mówi, my sobie też mamy nie ufać. Nie każdy głos, który słyszysz w głowie albo w sercu, to jest Duch Święty. Mamy trzy podstawowe głosy, które do nas mówią. To jest diabeł, Duch Święty i nasze myśli, czyli pragnienia naszego serca. I człowiek wierzący musi się nauczyć odróżniać te trzy głosy. Jeśli nie nauczy się odróżniać, to bardzo łatwo raz słucha Ducha Świętego, raz diabła, a raz pragnień własnego serca. Kto nas najczęściej okłamuje najbardziej? Czy to jest diabeł? Diabeł też nas okłamuje, bo Jezus go nazwał kłamcą, ale to, co nas najbardziej zwodzi i okłamuje, to jest nasze serce, to jesteśmy my sami. To my bardzo często sami siebie okłamujemy, to my się zwodzimy, to my sobie coś wmawiamy, że będzie dobrze, kiedy jest katastrofa i tak dalej. Ufanie sobie to już jest zwiedzenie. I wiecie, kiedy to zrozumiałem, bo pamiętam, że od początku, kiedy prawie oddałem życie Bogu, Bóg mnie zaczął uczyć słuchania swojego głosu i bardzo szybko zacząłem umieć odróżniać głos Ducha Świętego od własnych myśli, od głosu diabła. W pewnym momencie popadłem w takie właśnie zwiedzenie, że wszystko, co słyszałem w swoim sercu, w głowie, uznawałem, że to jest Duch Święty. Więc kiedy podchodziłem do kogoś i o kogoś się modliłem i przekazywałem mu słowo, to raz to było od Boga i się sprawdzało, a raz to było z mojego serca. I było z tego kupę śmiechu, a czasami kogoś skrzywdziłem, bo gadałem głupoty. I pamiętam, że tak się tym zawstydziłem, że podjąłem decyzję, że nie będę już do nikogo nic przekazywał od Boga. Ale przekazywanie od Boga to jest bycie listonoszem. Jeśli ktoś wysłał list, to zadaniem listonosza jest dostarczyć list. Listonosz nie może sobie powiedzieć, o, Urząd Skarbowy, Bogda, Nie, będzie jej przykro. Nie dałem jej. Słuchajcie, listonosz nie ma prawa tak zrobić, prawda? A ja właśnie tak się zachowałem. Powiedziałem, Boże, dałeś mi dar proroctwa, ale ponieważ skrzywdziłem kilka osób, bo już nie umiem tak precyzyjnie rozróżniać głosów, więc ja zakopuję ten dar. Ale pamiętam, przyszedł Bóg i powiedział, synu, rozliczę cię kiedyś, bo ten dar, który ci dałem, to nie jest twój dar. I nie dałem ci go po to, żebyś się czuł lepiej. Tylko jesteś listonoszem, który ma dostarczać wiadomości. A każdy człowiek popełnia błędy i masz się uczyć. Masz dalej odkopać to i nadal dostarczać informacje ode mnie, ale naucz się odróżniać głos Ducha Świętego od własnych pragnień serca i od głosu diabła. Księga Przypowieści 3:5 mówi, z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Zobaczcie, ten werset mówi wyraźnie, że temu, w kim masz położyć całą ufność, to jest tylko Bóg. To nie jest żona, to nie są dzieci, to nie jest mama, tata, wujek i ciocia. Pastor, pastorowa i tak dalej. Jedyna osoba, której bezgranicznie możesz zaufać, która cię nigdy nie zawiedzie i nie oszuka, to jest sam Bóg. Nawet sobie masz nie ufać. Nie polegaj na swoim rozsądku. I to najczęściej gubi ludzi wierzących, że polegają na swoim rozsądku. Ale ty sam siebie też możesz okłamać i oszukać. Drugi list do Koryntian 1:9, a to już napisał apostoł Paweł. Aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. Paweł mówi, mamy nie ufać sami sobie. Ten wielki apostoł nie ufał sobie, nie polegał na własnym rozsądku. W liście do Filipian napisał, że cały mój rozsądek, całe moje wykształcenie uznaję przed Bogiem za gnój. I najważniejsze jest to, żeby tylko Chrystus we mnie wzrastał. Także widzicie wyraźnie, że Biblia, cytuję wam tylko dwa miejsca, że nawet samemu sobie nie możesz ufać. Wiele razy miałem takie rozmowy z Bogiem, zaczynając od seminarium zielonoświątkowego w Cieszynie, że szedłem i rozmawiałem z Bogiem tak. Mówiłem, Boże, powiedz mi, o co mi chodzi, bo ja sam nie wiem, o co mi chodzi. Dlaczego ja się tak w sercu niepokoję? Nawet nie wiem, czego się ja tak boję. Albo czego ja tak w sercu jestem pełen gniewu, że aż mną trzęsie. O co mi chodzi, Boże? I wtedy przychodził Bóg, kiedy byłem szczery, bo to jest szczera modlitwa, i mówił mi, dzieje się z tobą, synu, to i to. Denerwujesz się na tą i na tą osobę, bo ta osoba powiedziała to i to. Bóg zaczął mi tłumaczyć, co się ze mną dzieje, bo Bóg mnie zna lepiej niż ja samego siebie. I Bóg zna moją przyszłość, z moje pragnienia, mój głupi upór, w czym się uprę, i On mnie w tym wszystkim kocha i znosi. Dlatego ufać możesz tylko komuś, kto bezgranicznie cię ukochał i umarł za ciebie na krzyżu. I nieważne, co zrobisz, On cię dalej będzie kochał i będzie o ciebie walczył. Ale kiedy zaczynasz polegać na sobie, pakujesz się w poważne kłopoty. Bo kiedy człowiek zaczyna polegać na sobie, to robi to, co jest mu wygodne, to, co jest dla niego miłe, otacza się ludźmi, którzy są dla niego mili, a jeśli ktoś mu powie coś niemiłego, to już ja go nie lubię. Ale nie zawsze wszystko to, co ludzie mówią nam niemiłego, to dlatego, że nas nie lubią. Czasami, czy mama i tata zawsze nam mówili same miłe rzeczy? Moje dzieci czasami mi tak korne, albo któryś tak mówi, nie lubię cię. Ja mówię, dlaczego mnie nie lubisz? Bo powiedziałeś mi tak przykro. Ja mówię, tak, bo cię kocham. I nie chcę, żebyś tak robił. Mamy badać duchy. Kto do ciebie mówi? Ale z czym masz badać to coś? Kiedy przychodzi jakiś głos i do ciebie mówi, to jak to zbadać? Jak się bada to, czy kobieta jest w ciąży? Kupuje się takie coś, taki papierek i się na niego po prostu sika. I to jest proste. I jest badanie. Trzeba coś użyć. A co mamy użyć, żeby zbadać, jaki duch do ciebie mówi? Pisma Święte. To jest podstawowy papierek, którego masz użyć. Masz po prostu go czytać, znać go dobrze i zapytać się na głos, czy Chrystus tak mówi na kartach Biblii, tak jak ten głos mówi teraz do mnie? Demony mówią do każdego z nas. Niektórzy wierzący myślą, że demon, kiedy przychodzi, to podnosi głos i jest niemiły i używa wulgaryzmów. Nie, wiele razy diabeł ze mną rozmawiał bardzo miło, przyjemnym głosem, jakby był moim najlepszym przyjacielem. Najlepiej diabeł przemawia do nas wtedy, kiedy ubabrasz się w jakiś grzech. Kiedy zrobisz coś, co wiesz, że się Bogu nie podoba, i wtedy przychodzi diabeł, siada obok ciebie i tak mówi: nikt cię nie rozumie. Masz prawo tak, miałeś prawo tak zgrzeszyć, zrobić. Ja cię rozumiem, nie przejmuj się. Wiecie, że on wtedy jest najlepszym przyjacielem, wie, jak do ciebie mówić. Mówi bardzo fajne rzeczy. Tylko, że to jest trucizna. Bo on chce cię odciągnąć od Boga, rozgoryczyć cię Bogiem, żeby cię później zeżreć. Demony mówią do każdego z nas i jesteśmy ich pacjentami, aby nas rozpracować, zwieść i oszukać. A najważniejszą rzeczą dla nich jest rozgoryczyć cię Bogiem. Wypełnić twoje serce goryczą do tego, kto może cię tylko uratować. Rozumiecie, to tak jakbyś się na środku jeziora topił i oczekujesz, że podpłynie ratownik i cię uratuje. A topisz się i krzyczysz: nie chcę, żebyś mnie ratował, nie ufam ci. No facet, który może cię tylko uratować i płynie w twoją stronę, ty go wyzywasz i mówisz: rozgoryczony jestem twoją pracą. Źle wykonujesz pracę ratownika. Słowo zbawić to uratować. Zobaczcie, jedyna osoba we wszechświecie, która cię kocha w pełni, akceptuje, zna twoją przyszłość i może cię uratować, to jest Król Jezus Chrystus. Jedyna osoba, która tak naprawdę cię serdecznie nienawidzi, to jest diabeł. I on chce cię rozgoryczyć tym, od kogo oczekujesz pomocy. Nie rozumiecie, jakie to jest perfidne i na ile razy jesteś głupi, dając się w to wkręcać? Kiedy przychodzi diabeł i mówi: Bóg taki jest, mnie też odrzucił, wykopał mnie z nieba. On jest niedobry. Tylko że ten, kto do ciebie mówi, chce cię zniszczyć, a ten, kto chce uratować, umarł już za ciebie na krzyżu. I nie ma większej dawki miłości, niż po prostu oddać swoje życie za kogoś. Słuchajcie, złego ducha, który przychodzi do nas, nie rozgryziesz swoją duszą. Co to jest dusza? Dusza to jest twój intelekt. To są twoje emocje, czyli dobre. Czyli po prostu, jeśli jesteś gdzieś na spotkaniu i jest taka miła aura, to mówisz sobie tak: musi być w tym Bóg. Bo takie wibracje emocjonalne, uczucia mną targają takie miłe, że to musi być Bóg, bo Bóg jest bardzo miły. Najczęściej kobiety tak funkcjonują, jak zakocha się kobieta w narkomanii, ale on jest piękny, blondyn, Szwed, niebieskie oczy, to na pewno to jest od Boga. Fakt, że jest uzależniony, ale ja widzę to coś w jego oczach, jak on na mnie patrzy, to musi być miłość. To jest, w tym jest Bóg, prawda? Demona, który działa na twoje emocje, na twoją wolę i na twój intelekt, nie rozgryziesz swoją duszą. Demon to jest duch. Duchowe sprawy rozsądza się czym? Duchem ludzkim, przez Ducha Świętego. Jeśli otworzycie sobie pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział od wersetu 10, Paweł pisze to tak: nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie Duch? Popatrzcie na ten werset 11. Kto zna to, co ludzkie, to, co głęboko w sercu człowieka drugiego, jeśli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie z tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. I teraz 14. Człowiek zmysłowy. Kto to jest człowiek zmysłowy? Człowiek zmysłowy to jest ten, który kieruje się w swoim życiu duszą, czyli intelektem, uczuciami i wolą. Moja żona była na jednym z wykładów właśnie teraz, tam gdzie moje dzieciaki pojechały. Mówiła: masę świateł, dymy, prawdziwy koncert, super uwielbienie. Tysiąc młodzieży skacze i cieszy się i jest totalnie przekonana, że w tym musi być Bóg, bo są światła, są dymy, jest głośna muzyka. I pierwszy chłopak, który wyszedł po tym, mówi tak, wasze uczucia zostały poruszone, prawda? Na pewno w tym jest Bóg. Ale wrócisz do domu, do swojego kościółka i tam tak już nie będzie. Czy Duch Święty porusza się w uczuciach, bo twoje uczucia zostały poruszone? Tak zaczął pierwszy wykład. Duch Święty jest duchem, przemawia do twojego głębi, do twojego serca. Wiecie, że większość kościoła ludzi, przede wszystkim młodzi ludzie z tym mają problem. Ale starzy też. Starzy wierzący potrafią jeździć od konferencji chrześcijańskiej do konferencji. Dlaczego? Bo tam są ich poruszone emocje. To jest człowiek jaki? Zmysłowy. Kieruje się emocjami w swoim życiu. Jeśli jest miła atmosfera, to tu musi być duch. A zobaczcie, co Paweł dalej pisze. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest Boże, z Bożego Ducha. Człowiek wierzący, który kieruje się emocjami, czyli uczuciami, swoim intelektem, rozsądkiem i swoimi decyzjami, które opiera właśnie o emocje i rozsądek, nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. I dalej Paweł pisze coś takiego. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam nikogo nie jest sądzony. Jak można duchowe sprawy rozsądzić? 14 werset mówi, że tylko poprzez ducha, czyli poprzez serce. Dlatego, że Bóg jest duchem i mówi do twojego ducha, do wewnętrznego człowieka, do prawdziwego ciebie, do twojego serca. A demony to też duchy. Wiecie, nieraz byłem na spotkaniu, my mieliśmy podobne przeżycia w Giżycku, że ktoś na spotkaniu wychodzi do modlitwy, kładziemy na niego ręce, albo przyjeżdża gość, kładzie ręce i ktoś zaczyna wyć, piszczeć, rzucać się. I wtedy wszyscy, którzy to oglądają, mówią, no ma demona. Tylko pod czym my stwierdzamy, że on ma demona? Co użyliśmy? Zmysłów, czyli naszych oczu, naszych uszu i stwierdzamy fakt, że ten człowiek rzuca nim. Czy po tym możemy stwierdzić, że on ma na pewno demona? Używamy zmysłów, a nie sprawy duchowe rozsądza się czym? Zmysłami? Nie, duchem. O co mi tak naprawdę chodzi? Pewien pastor, on jest pastorem w Niemczech, założył ośrodek dla chorych umysłowo tylko wierzących. Ta fundacja się nazywa w Niemczech De Ignis. Potężny budynek. Terapia polega na tym, że ludzie tam mieszkają, śpią, jedzą, pracują fizycznie, sprzątają po sesji, mają różne inne prace. Cała terapia to jest rozmowa pastora z tymi osobami. To są osoby wierzące od wielu lat, po chrzcie wodnym, członkowie zboru, którzy nagle zwariowali, a byli zdrowi psychicznie. Słuchałem wykładów tego pastora. Przyjeżdża czasami do Niemiec, do Polski i prowadzi wykłady. Też jest jego placówka tutaj w Polsce. Opowiadał kilka przypadków, jak na przykład pewien brat na nabożeństwie wstał i zaczął krzyczeć na cały głos. Wiecie, kościół parę setek w Niemczech wstaje i krzyczy. Więc starsi zboru podbiegają do niego, łapią go za dwie ręce, za dwie nogi i jak żabę wynoszą do pomieszczenia gdzieś na zaplecze. Cała rada starszych wybiegła włącznie z pastorem, a on mówi, a ja stoję za kazalnicą i głoszę kazanie. I jestem w połowie kazania. Zamknęli tam drzwi, ale słychać, że wszyscy się drą. Ci starsi i pastor krzyczą, w imieniu Jezusa wyjdź. A on się też drze. I trwa to 10 minut. Wszyscy ludzie, którzy słuchają mojego kazania, cały czas zerkają w stronę tamtych drzwi. Po czym po chwili otwierają się drzwi, podchodzi jeden starszy, podchodzi do mnie, ja stoję nadal za kazalnicą, mówi ten pastor, i mówi mi na ucho, musisz nam pomóc. On ma tyle demonów, że nie chcą z niego wyjść. Na co ten pastor mówi mu na ucho, jestem w połowie kazania. A mówi, trudno, musisz nam pomóc. Więc on mówi do całego kościoła, kochani, muszę przerwać kazanie, bo cała wasza rada i pastor mnie prosi, aby pomóc bratu, który jest tak opętany, że wszystkie demony go opanowały i nie mogą wyjść. Więc zespół zaczyna grać, kościół zaczyna śpiewać. I ten pastor mówi, bo ten zbór to był charyzmatyczny zbór niemiecki, który wierzył, że jakikolwiek problem i grzech to demon. Więc mówi, wchodzę do pokoju, gdzie kilku trzyma tego brata, on się rzuca, reszta wygania z niego demony, pastor gromi i związuje wszystkie demony nad nim. Mówi, zamknąłem drzwi, stanąłem przy drzwiach i nic nie mówię i obserwuję to. Po czym mówi, cicho pod nosem mówię tak, czy wszyscy mogliby się uspokoić? Nagle brat przestał wrzeszczeć, ten opętany. Cała rada starszych przestała krzyczeć i wyganiać demony, pastor też. Więc ten brat pastor podchodzi, patrzy temu bratu w oczy, mówi, bracie, powiedz mi, co się stało, że tak krzyczysz? Na co ten brat mówi, straciłem pracę. I mówi, i skończyło się wyganianie demonów. Facet przyszedł na nabożeństwo, nikt nie wiedział, że stracił pracę, ma żonę i dzieci i był tak rozchwiany emocjonalnie, że w trakcie nabożeństwa nie wytrzymał. Ale nikt go nawet nie zapytał, co się dzieje, tylko zaczęli z niego wyganiać demony. Ten sam pastor mówi, że na nabożeństwie w innym kościele niemieckim osoba, która jest najbardziej gorliwa w ewangelizacji i przyprowadza non-stop ludzi z ulicy do kościoła i ludzie się nawracają, też brat, wstaje w trakcie nabożeństwa i wali wszystkich z pięści i ludzie padają, więc starsi też podbiegają i tak dalej. I mówi, i takich mam pensjonariuszy w swoim ośrodku. I mówi, cała moja praca z nimi to jest rozmowa. Bo mówi, bo ci ludzie wierzący żyli podwójnym życiem. Chodzili do kościoła, czytali Biblię, modlili się, nawet ewangelizowali na ulicy, ale ich wewnętrzne życie było w rozsypce. Nie pozwolili Duchowi Świętemu obrzezać swojego serca, nie pozwolili na żadne zmiany Duchowi Świętemu i żyli w takiej obłudzie, aż w końcu zaczęli żyć podwójnym życiem i nie wytrzymali, rozsypali się emocjonalnie. Więc trafiają do mojego ośrodka, mieszkają, mają zapewnione jedzenie, pracują i mówi, i cała terapia polega na tym, że ja godzinami z nimi siedzę, rozmawiam i próbuję ich wyprowadzić z tego świata, w który weszli i z tej psychozy. I mówi, niektórym mi się udaje pomagać, innym nie. Nie mają żadnych demonów, byli zdrowi psychicznie, tylko cała psychika im się rozsypała przez podwójne życie. Słuchajcie, my w Polsce bawimy się dokładnie w to samo. Kiedy osoba na nabożeństwie dziwnie się zachowuje, to na pewno ma demona. Jeśli to jest kościół charyzmatyczny oczywiście, bo w kościołach bardziej tradycyjnych, protestanckich, to pastor po nabożeństwie podejdzie do tej osoby i umówi ją z psychiatrą. Ale jeśli w jakimś kościele są dary Ducha Świętego, to na pewno to jest demon. Słuchajcie, okazuje się, że nie zawsze to jest demon. Bardzo rzadko to jest demon. Rozmawiałem bardzo wiele godzin z moim przyjacielem, bo tak go traktuję i uważam go za przyjaciela, Andrzejem Karczewskim, który facet prowadzi uwielbienie, z świetnym muzykiem, głosi kazania od czasu do czasu, ewangelizuje ludzi indywidualnie, brał udział w setkach ewangelizacji ulicznych, bo pastor, pod którym służył, wychodził non-stop na ulicę, zna bardzo dobrze angielski, tłumaczy pastorów, ale przede wszystkim jest charyzmatykiem i psychiatrą. Jest psychiatrą, pracował w szpitalu psychiatrycznym w Radomiu, ma własną praktykę teraz i wiele godzin z nim rozmawiałem. Gadaliśmy o ludziach wierzących, chorych psychicznych i o ludziach opętanych. I zapytałem kiedyś Andrzeja w ten sposób. Andrzej, powiedz mi, czy jeśli ktoś jest wierzący, nowonarodzony, ochrzczony w wodzie i w Duchu Świętym i słyszy głosy w głowie, czy to zawsze oznacza, że ta osoba jest opętana przez demona? Jakie mogą być medyczne powody, że ktoś słyszy głosy albo ma dziwne takie odczucia? Na co Andrzej mówi, wiesz, z 10 albo z 15 powodów. Niektóre sobie zapisałem, które mi powiedział. Powiedział, może mieć demona oczywiście. Mówi, wierzę w to, że osoba wierząca może być dotykana przez demona. Ale też osoba, która bierze narkotyki lub silne leki, wtedy puszczają mu receptory i popada w paranoję i słyszy głosy. Albo osoba uzależniona od alkoholu słyszy głosy i widzi białe myszki biegające mu przed oczami. Guz w mózgu. Jeśli ktoś ma problemy z rakiem, to po prostu zaczyna słyszeć głosy cały czas. I wcale nie ma demona, tylko ma guz w mózgu. Neurologia. Jeśli ktoś ma bardzo silne nerwice, lęki, uciążliwy strach, obawy, następują zaburzenia, natręctwa głosowe. Włączają mu się głosy na tle lękowo-nerwicowym. Zaburzenia nastrojów, na przykład związane ze złą gospodarką hormonalną. Wystarczy mieć nadczynność tarczycy albo Hashimoto i można mieć włączone głosy. Albo menopauza, mówi Andrzej. Wiele kobiet, które przechodzi menopauzę, zaczynają bardzo intensywnie słyszeć różne głosy. No i co? Znaczy, wymienił tylko kilka. Ale większość pastorów charyzmatycznych i wierzących zborów charyzmatycznych nigdy nie miało takiej rozmowy z wierzącym charyzmatycznym psychiatrą jak ja. Więc wszystko, co się dzieje z jakąś osobą na nabożeństwie dziwnego, to pewnie ma demona. Mieliście kogoś w rodzinie, kogo lekarz leczył na serce, a zmarł na trzustkę? To się nazywa konował, prawda? Lekarz z małego miasteczka. Leczył kogoś na serce, a zmarł na trzustkę. Ostatnio w internecie czytałem o kobiecie, która dostała pewnej wysypki i ciągle jej wmawiali, że ma chorą skórę, a było zupełnie co innego. Mówi, że była załamana. Że ją odsyłali od lekarza do lekarza. Co się dzieje, jeśli charyzmatyk postawi złą diagnozę i w nieskończoność wyganiasz z kogoś demona, z osoby, która nie ma demona? To jest pytanie do was. Zastanówcie się, co się stanie z osobą, albo co by się z twoją psychiką stało, gdyby non-stop wyganiano z siebie demona, którego tam nie ma, bo postawiono złą diagnozę. Co ci wysiądzie? Psychika ci wysiądzie. Wtedy naprawdę już będziesz wariować. A tak jest w wielu zborach charyzmatycznych w Polsce. Słuchajcie, człowiek żywy to nie jest krowa. Zwierzęta mają to do siebie, że zawsze chcą żyć. Tak są ciekawie skonstruowane zwierzaki przez Pana Boga, że wiecie, że zwierzęta nie mają myśli samobójczych i nie pragną samobójstwa. Zwierzę, nawet kiedy ginie, będzie walczyć do końca o przetrwanie. Nawet mała mysza, którą próbujesz rozdeptać, ugryzie cię w palucha, jeśli to zrobisz gołą stopą. Ale wiecie, że człowiek, który jest doprowadzony do skrajności, z którego wyganiają demony, zaczyna mieć myśli samobójcze i chce ze sobą skończyć? My nie jesteśmy zwierzakami. Na człowieku nie można eksperymentować, bo to się czasami kończy śmiercią. I znam historię z Polski, gdzie ludzie wierzący odebrali sobie życie. W Kraśniku, kiedy byłem pastorem, miałem 4 osoby leczące się psychiatrycznie, 4 siostry wierzące z tego kościoła. Jedna miała na imię Julia, miała problemy ze sobą, strasznie była nerwowa i się trzęsła. Wpadała na ludzi na ulicy, nie potrafiła wyjąć pieniędzy, bo jej się wszystko rozsypywało. Miała bardzo mocno posuniętą nerwicę. Nie miała żadnego demona. Któregoś dnia klęknęła i powiedziała, Jezu, tak się nie da żyć. Ja nic nie mogę zrobić. Ja wpadam na ulicy, na ludzi. Ja nie mogę zrobić zakupów. Jezu, nie da się tak żyć. I po tej modlitwie wstała i cała nerwica ją opuściła. Po jednej modlitwie. Nie miała żadnego demona, nikt z niej nie wyganiał. Druga, Janinka, ciocia, która też już nie żyje, cały czas się jąkała. I to nie był demon jąkania. Po prostu miała dramatyczne przeżycie w dzieciństwie. Trzecia siostra bała się zostawać w pomieszczeniach sam na sam, nawet w domu. Musiał stale ktoś być. Nikt z niej nie wyganiał demona. Kiedy się nawróciła, bo jej córka jej głosiła, kiedy zaczęła czytać Słowo Boże, zbliżać się do Jezusa, cały lęk pozostawania w pomieszczeniach zamkniętych totalnie minął. Ale gdyby trafiła do zboru charyzmatycznego, to pewnie by z niej wyganiano demona pustych pomieszczeń. Ale jedna siostra do dzisiaj się leczy i ma bardzo poważne problemy. A była kiedyś przełożoną pielęgniarek w szpitalu. I tutaj już kwestia jest bardzo silna. I demony, i grzech, i różne rzeczy. Wszystko wymieszane. I bardzo trudno było jej pomóc i nie dało jej się pomóc. Do dzisiaj się leczy. Wiecie, bardzo ważna jest diagnoza. Kiedy źle lekarz stawia diagnozę, to lekarz może cię zabić lekarstwami, jeśli źle postawi diagnozę. Tak samo jest w sprawach duchowych. Pastor, duszpasterz bierze pełną odpowiedzialność za owce przed Jezusem. Jezus rozliczy każdego pastora z owiec, które pasał. Dlatego, kiedy będziemy stali przed Bogiem, wielu ludzi wierzących wtedy powie: Boże, jak ja Ci dziękuję, że nigdy nie byłem pastorem. Bo Bóg będzie rozliczał tych, którzy pasą owce. Jakub 3,1 mówi o tym. Nieliczni stawajcie się nauczycielami, bracia moi, wiedząc, że większy sąd weźmiemy. Ten, kto stoi za kazalnicą i naucza, ten, kto stawia diagnozę, kiedy z kimś rozmawia, jeśli źle postawi diagnozę, to Jezus cię za to rozliczy. Kto z nas, jeśli twoje dziecko ma 40 stopni gorączki, stoisz nad nim i w nieskończoność gromisz demona gorączki, aż mu przejdzie. A co jeśli dziecko po prostu ci umrze na rękach? Dalej pozostaniesz w swojej teologii związywania i gromienia? Pamiętam, jak Kornel w Giżycku już miał 39 i zaczął majaczyć. I stanąłem nad nim i mówię: Panie, co ja mam zrobić? To jest mój syn. Mam go wieźć na pogotowie? I usłyszałem, jak Bóg prostą rzecz mi powiedział: połóż na nim ręce i się o niego módl. I kiedy położyłem na niego ręce, to gorączka, mierzyłem mu, spadała. Kiedy podnosiłem ręce, znowu rosło. I tak było kilka razy. 3 razy się o niego modliłem i rano stał zupełnie zdrowy. Ale jeśli ktoś kogoś bardzo kocha, kochasz swoje dziecko, to nie zaryzykujesz jego życiem, stawiając wyżej swoje poglądy demoniczne niż życie tego dziecka, prawda? Kiedy gorączka dziecku rośnie, to zrobisz wszystko, pakujesz, dzwonisz na pogotowie, ratujesz życie dziecka. Tak zrobi ktoś, kto się kieruje w życiu miłością do drugiego człowieka. Ale jeśli ktoś w sercu nie kocha drugiego człowieka, stawia wyżej swoje poglądy demoniczne, to będzie w nieskończoność z kogoś wyganiał demona. Demona grzechu albo problemu. I może kogoś doprowadzić wręcz czasami do samobójstwa. Kto w ogóle z nas ostatnio wyganiał demony z własnego dziecka? To jest ciekawe, że najczęściej ludzie charyzmatycy fundują to innym dorosłym. Rozmawiałem z moimi dobrymi znajomymi, którzy są z Kraśnika i opowiadali mi wstrząsającą historię związaną z ich córką. Ich córka z Kraśnika dojeżdżała na spotkania młodzieżowe do Lublina, gdzie była bardzo duża grupa młodzieżowa. I grupa młodzieżowa weszła bardzo mocno w wyganianie demonów ze wszystkich. Więc któregoś dnia popadło na ich córkę, która miała wtedy 18 lat. Przez cały dzień wyganiali z niej demony. Kiedy mój wierzący kolega Wojtek zadzwonił, jej tato, nie mógł się do niej dodzwonić, bo miała włączony telefon, więc zadzwonił się do liderów. Na co liderzy powiedzieli, że nie są w stanie jej dać do telefonu, bo jest tak w złym stanie, że muszą wygonić z niej wszystkie demony. Kiedy Wojtek wsiadł w samochód i pojechał po nią, to mówi, że niosłem dorosłą kobietę na rękach, by była, to był flak, to były zwłoki. Kiedy przyniosłem ją do domu na rękach i położyłem na łóżku, to jak zwinęła się w kulkę gdzieś tam w łóżku i bała się, żeby tata i mama do niej podeszli, bo to najwięksi wrogowie. Więc siedli na łóżku i spokojnym głosem mówią: Martynka, to my, twoi rodzice, nadal cię kochamy. Słuchajcie, dzisiaj z nią jest dobrze, jest w Stanach, A jeśli przy niej powiesz demon, wyganiaj demonów, to mówi to wszystko szajba. Wyganiali z niej przez cały dzień demony, których tam nie było. Doprowadzili ją do takiego stanu, że była wrakiem. Grupa, która miała ponad 40 osób, nie istnieje już w bardzo dużym kościele. Nie tylko ona została tak mocno poraniona. Pamiętam, jak byłem na zjeździe kościoła, w którym wcześniej służyłem, pastorów, i wstaje starszy zboru i mówi: bracia, wygońcie ze mnie demona. Na co pastorzy mówią: a jakiego masz? Nie wiem. Znajdźcie jakiegoś i wygońcie. I wszyscy w śmiech. A ja stałem i po prostu patrzyłem na tego człowieka i było mi go żal, dlatego że go tak nauczono, że każdy grzech, że każdy problem to jest demon i trzeba go wygonić. Inna, kolejna bardzo ważna rzecz. Osoby, które się zajmują służbą uwolnienia, to są tacy eksperci od wyganiania demonów z ludzi wierzących, bardzo rzadko wyganiają demony z siebie samego. To jest ciekawa rzecz. To są eksperci od wyganiania z innych, ale sami są wolni od demonów. Nauka o wyganianiu demonów z ludzi wierzących w Nowym Testamencie w zasadzie nie istnieje. To jest bardzo ciekawe, że jak się czyta czy Ewangelie, czy Dzieje Apostolskie, czy listy, ani razu w Dziejach Apostolskich, ani w listach nie widać, że Paweł wszystkie problemy kościołów, na przykład kościół w Koryncie, który miał bardzo poważne problemy, nie napisał krótkiego listu: sprawa jest prosta, wygońcie demony wszyscy nawzajem ze siebie. Jeśli się czyta Nowy Testament, to w zasadzie nie ma nauki o wyganianiu demonów z ludzi wierzących. Dwa wersety mogą coś tam sugerować, że jakiś problem jest, ale Nowy Testament milczy ogólnie na temat tej cudownej nauki. Osoby, które prowadzą służbę uwolnienia, twierdzą, że demony są prawie w każdym wierzącym i że uwolnienie jest odpowiedzią na wszystkie bolączki Kościoła. Czemu Nowy Testament o tym nie nauczy? Tak jak witamina C. Wystarczy brać tylko witaminę C, każda choroba mija. A, można jeszcze aloes pić na wszystko. To też jest cudowny środek. Możesz nawet nie kupować, tylko możesz wziąć ode mnie za szczepkę i jeść te liście. Słuchajcie, wszystko mija. Tylko aloes jeść. To jest dokładnie ta sama szajba, wiecie? Że jakaś firma wmawia ci głupotę i wszystkie leki robi za aloesu na wszystkie bolączki. I tak samo wszystkie problemy w życiu duchowym to jest ważne, żeby uwolnić z demona. Wiecie, dlaczego do was to kazanie mówię? Bo na nowo w Polsce rozlewa się na nowo kolejna fala wyganiania demonów ze wszystkich. I ludzie wariują, wierzący wariują. Mam nadzieję, że to kazanie jest jako profilaktyka, że was to ochroni przed wchodzeniem w szajbę. Jest taka stara książka Hammonds napisali, Świnie w salonie, właśnie o wyganianiu demonów z ludzi wierzących. Więc na przykład w tej książce Hammonds pisze, jeśli dziecko nie chce wyrzucić śmieci i mówi, za chwileczkę mamusiu wyrzucę, to ma demona za chwileczkę. I trzeba z niego wygonić demona za chwileczkę. Albo w tej samej książce Hammonds mówi, że któregoś dnia wyganiałem z żony demony, po czym żona nagle przemówiła demonicznym głosem, a ty wczoraj zrobiłeś to i to. Więc przerwałem wyganianie demonów z żony. Poprosiłem, żeby żona najpierw wygoniła ze mnie demona z tamtego dnia. Słuchajcie, no człowiek normalny, kiedy czyta Nowy Testament i taką książkę, no to potraktuje ją jak kabaret. Ale człowiek, który nie zna Nowego Testamentu i przeczyta taką książkę i ją zastosuje, to ma niezłą jazdę bez trzymanki. Czy osoba wierząca może mieć demona? Myślę, że tak, ale to jest 1%. To jest 1%. Gorzej jest, jak pozostałym wmawiasz, że ma wszystko jest demonem i każdy ma demona. Wiecie, jakie objawy wskazują na to, że ktoś ma robaki? Zapalenie oskrzeli. Kto z was ostatnio miał zapalenie oskrzeli? Zapalenie płuc. Nudności. Miał ktoś ostatnio nudności? Ja wczoraj miałem. Wymioty, biegunka, ból brzucha, osłabienie, brak apetytu, bóle głowy, rozdrażnienie, bezsenność. Słuchajcie, wszyscy macie robaki. W ogóle jak czytasz o jakiejś chorobie i objawy tej choroby, ludzie, którzy studiują medycynę, tak mają. Jak się uczą, to stwierdzają, że są chorzy na wszystko. To się nazywa zła diagnoza. Jeśli źle postawisz diagnozę, to będziesz całe życie dzieci leczył na robaki. A dzieciak nie ma robaków. Oczywiście człowiek wierzący w skrajnych przypadkach może mieć demona. Ale to bardzo łatwo się objawia, wiecie? Modliłem się o kobietę w Norwegii, położyliśmy ręce, modliliśmy się i nagle kobieta pada i nie wiedziała, że ma demona, wierząca po chrzcie. Bolał ją kręgosłup. Kiedy położyliśmy ręce, nagle padła i zaczęła mówić męskim głosem i z jej szyi takiej zrobiła się taka i demon zamknął jej przełyk i dusiła się na naszych oczach. Wtedy, kiedy położyłem ręce na tą kobietę, wtedy uważałem, że człowiek wierzący nie może mieć demona. I pamiętam, jak demon na moich oczach dusił tą kobietę i Duch Święty do mnie powiedział jedno zdanie. Pomóż jej, Mondralo. I cała moja teologia baptystyczna poszła w łeb. Za chwilę ta kobieta byłaby martwa. Ona miała demona. Później, kiedy siedliśmy po nabożeństwie, nam opowiedziała o swoim życiu. Powiedziała, że była wierząca, miała wierzącego męża i wierząca kobieta w zborze rozkochała jej męża w sobie i mąż się z nią rozwiódł i wyrzucił ją z domu. I mówi, wtedy targnęłam się na swoje życie. Nie udało mi się, ale wtedy miałam próbę samobójczą. I mówi, pewnie wtedy ten demon się przyczepił. I tak było. Demon się przyczepił, nie wlazł w nią, ale był z nią cały czas. Dotykał się jej kręgosłupa, jej życia, ona nawet nie wiedziała. Jacek Kurzela opowiadał mi o chłopaku z Węgorzewa, który zajmuje się fizykoterapią, masażami. Jacek się o niego pomodlił, chłopak został uzdrowiony, bo miał problemy z rękoma, bolały go. Następnie poszedł wykonać zabieg, masował jakąś kobietę, która zajmowała się jakimiś czarami czy czymś. I mówi, że masuje dziewczynę, plecy i nagle ktoś go kopie spod skóry. Tak się objawia demon. Że zobaczcie, namaszczenie, ten chłopak nie nawrócił się. Ale Jacek położył swoje ręce, pomodlił się o niego. Chłopak został uzdrowiony. Jakieś namaszczenie Boże nad nim było. Położył ręce na kobiecie opętanej i demon go kopnął, bo nie chciał, żeby dotykał ktoś taki. Kiedy ktoś ma demona, to ten demon się objawi. Ale wiecie, jaka to szajba, kiedy masz obsesję na punkcie myszy i panicznie boisz się myszy i codziennie po pracy wracasz do domu, odsuwasz wszystkie meble i szukasz myszy, której nie ma i ganiasz ją, sprowadzasz koty, pożyczasz koty od sąsiadów, bo chcesz się pozbyć myszy, której nie ma w twoim domu. To jest tak właśnie wygląda wyganianie demonów z osoby, która nie ma demona. Czytałem o tym, że podczas II wojny światowej, kiedy Anglii groziła inwazja wojsk niemieckich, zwykli rolnicy tak się bali, że kiedy armia angielska rozdała im broń, to tak się panicznie bali, że kiedy zapadły ciemności, a mieli już broń, to jakieś dziwne odgłosy się pojawiły od morza, że zaczęli strzelać sami do siebie, bo już uznali, że już jest inwazja. Wiecie, że nigdy jako dziecko nie miałem myśli samobójczych, ale kiedyś, kiedy już oddałem życie Jezusowi, stałem na przejściu dla pieszych i jechała taka wielka ciężarówka. Stoję na krawężniku, ciężarówka się zbliża i opanowało mnie tak miłe uczucie, że gdybym się kierował uczuciami, to już bym tutaj nie stał, bo opanowało mnie takie miłe uczucie i usłyszałem cichy głos. Rzuć się pod nią, będzie przyjemnie. Jak myślicie? To musiał być Duch Święty, prawda? Bo uczucie było miłe. Nie, to był demon. Mój rozsądek mi się załączył. Mówię, nie demon, nie, dziękuję, nie skorzystam. Nigdy nie miałem myśli samobójczych, ale człowiek wierzący może mieć różne odczucia, nawet miłe od demonów, bo demon też chce cię po prostu oszukać i zwieść. Wiecie, że demony nie znają waszych myśli? Demony nie wiedzą, co myślisz. Demony znają twoją przeszłość. Obserwują twoje gałki oczne, gdzie się patrzą. Obserwują twoje ciało, ręce, nogi. Obserwują cię i znają twoją przeszłość, co zrobiłeś, w jakich grzechach byłeś, ale nie znają twoich myśli. Kiedyś bardzo łatwo na to wpadłem, bo szedłem Warszawą. Była droga dwupasmowa, z drugiej strony druga dwupasmówka i po tamtej stronie jechał bardzo zabytkowy, piękny samochód. I patrzyłem się na ten samochód. I nagle słyszę wyraźnie w swojej głowie, ale laska tam idzie. Ja nawet nie widziałem tej dziewczyny. Ona szła za samochodem, bardzo ładna kobieta, w miniówce, ale ja patrzyłem na samochód. A demon myślał, że ja patrzę na tą dziewczynę. Ja nawet w ogóle takich myśli nie miałem. Więc mówię, demon, ty nie znasz moich myśli. Zobaczcie, demony nie znają waszych myśli, one was obserwują. Zna twoje czyny, demon zna twoje upodobania, twoje strachy, grzechy, zna twoją przeszłość i widzi, czym się zamartwiasz dzisiaj. Ale demon też nie zna twojej przyszłości. Wiecie, że jeśli pójdziecie do pani wróżki, która naprawdę ma obdarowanie demoniczne i ona wam coś przepowie, to później ten demon przez tą wróżkę, który wam coś powiedział, musi poprosić kolegów demony, żeby użyły innych ludzi i się napracują, żeby to się wydarzyło? Tylko Bóg zna przyszłość. Demony nie znają przyszłości. Więc demony muszą bardzo dużo pracować i wpływać na nas. Każdy z nas słyszy demony lepiej albo gorzej. Czasami osoby, które się zajmowały okultyzmem, czarami, wróżki, spirytyzm i tak dalej, mają przetarte szlaki i słyszą demony lepiej. Osoby, które nie miały z tym do czynienia, trochę gorzej te demony słyszą. Możesz te demony podgłośnić albo ściszysz. Jeśli wchodzisz w jakiś grzech, to demony mają prawo do twojego życia i możesz je intensywniej słyszeć. Wiecie, na początku swojego chrześcijaństwa myślałem, że jeśli człowiek jest naprawdę opętany przez demony, jest niewierzący i opętany, to demon całkowicie przejmuje nad nim kontrolę i on nic nie może zrobić. Ale to nie jest prawda. Zdarza się, że osoby opętane przychodzą na nabożeństwo i mówią, pomóżcie mi, mam demona. Znam takie historie. Kiedy demon w kimś naprawdę mieszka, ta osoba nadal ma wolną wolę i może z nim walczyć. Oczywiście demon przejmuje często kontrolę, ale nie jest tak, że on robi z ciałem tej osoby, co tylko chce. Mamy złe wyobrażenia na ten temat. Już powoli kończymy. Wiem, że to troszeczkę dłuższe będzie, ale chcę ten temat skończyć, żeby wam coś zobrazować. Jeśli z osoby stale wyganiamy demony, to utwierdza tą osobę w przekonaniu, że wszystkie problemy w jej życiu to kwestia demonów. I ciągle wyrzucamy z niej demony, a one nadal tam są. Stolicą wyganiania demonów w Polsce jest Krotoszyn, taki kościół i ośrodek. Stale są tam konferencje. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski do Krotoszyna. Wiecie, co pastor powiedział z tego kościoła, który się zajmuje tym wyganianiem demonów z ludzi wierzących do innego pastora? Stale na nasze konferencje przyjeżdżają z Polski ci sami ludzie. Stale wyganiamy ich demony i wracają na kolejną konferencję z tymi samymi demonami. Mówi, to nie ma sensu. I dalej robi tę konferencję. Bo jeśli wyganiasz coś, czego nie ma, to ta osoba dalej wróci, jeśli jest przekonana, że to coś tam jest, chociaż nie można tego wygonić. To jest paranoja po prostu. Człowiek żyje w takim amoku. Słuchajcie, dopóki żyjemy na ziemi, nigdy nie uwolnimy się od wpływów demonów, od głosów. Ale to jest jak z komarem. On sobie lata. To jest jak z powietrzem. Do pewnych rzeczy trzeba się przyzwyczaić i bagatelizować to. To jest tak, jak idziesz, jest siatka i wielki wilczur, który szczeka. Co zrobić, żeby pies przestał szczekać? Najlepiej się zatrzymać i z nim pogadać. I najlepiej powiedzieć tak, przestań szczekać. Jak zatrzymasz się i zaczniesz z psem gadać, to będziesz szczekał jeszcze głośniej. ale pies przestanie szczekać wtedy, że kiedy miniesz siatkę, albo po prostu kiedy w ogóle w jego stronę nie spojrzysz. On się czuje wtedy zbagatelizowany, olany. I tak jest z demonami. Demony bardziej intensywnie mówią do ciebie i przychodzą wtedy, kiedy zaczynasz popadać w paranoję i gadać z demonami, czyli mówisz coś takiego: przestań, nie mów do mnie, poszedł precz. Wiecie, że niektórzy wierzący popadają w takie paranoje, że gadają tylko już z demonami, bo już nie mają czasu rozmawiać z Bogiem, bo ciągle związują, odganiają demony. I w końcu jest paranoja totalna, że ta osoba więcej czasu rozmawia z demonami niż z Bogiem. Zdarza się czasami, że ktoś może mieć demona, ale trzeba postawić bardzo dobrą diagnozę i ten demon się ujawni. Ale nie możemy tej diagnozy stawiać poprzez oczy i uszy. Czy jeśli kobieta rodzi i krzyczy, to znaczy, że ma demona? Jeśli ktoś poszedł do dentysty, rwą mu zęba, on wrzeszczy z bólu, to znaczy, że ma demona? Nie zawsze krzyk, wrzask czy inne zachowania oznaczają, że ktoś ma demona, prawda? Sprawy duchowe trzeba rozsądzić duchem, Paweł pisze, a nie duszewnie. Pierwszy list Jana 5,18 mówi, a zły go nie dotyka, on tylko się cię straszy. Tam jest powiedziane, że zły nie może cię dotykać, jeśli trwasz w Bogu. To jest ciekawe, że człowiek wierzący, nawet pastor, lider, ma demony i usługuje innym. Powinno nas to zastanawiać, że jeśli ktoś ma demony, to nie powinniśmy pozwolić, żeby ten ktoś wkładał na nas ręce, prawda? To on najpierw niech się oczyści z tych demonów. Ale Jan pisze, że zły nie może dotykać tych, którzy są nowonarodzeni. Nowonarodzeni w sensie trwających w Chrystusie też. To wtedy zły nie może do ciebie przyjść. Pierwszy list Piotra 5,8 mówi, że diabeł jak lew ryczący próbuje, chodzi wokół nas i ryczy, ale nie może cię tchnąć. Ta jedna z sióstr, o której mówiłem, Janinka, miała kiedyś taki sen. Śniło jej się, że idzie drogą, nie ma w ogóle drzew, tylko trawa. I na tej drodze widzi olbrzymiego lwa, który biegnie w jej stronę. I ona się rozgląda, gdzie by wleźć na drzewo, a tu nie ma żadnego drzewa. Więc zatrzymała się i mówi, to już jest koniec. I ten lew podbiegł i siadł naprzeciwko niej i siedzi i patrzy na nią. I ona patrzy uważnie, dlaczego on nie pożarł jej. A między lwem a nią była taka gruba szyba. Bóg jej pokazał przez ten sen, że to, że lew biega, ryczy i go nawet widzisz, to jest nic, bo moja ręka odgradza cię od niego. On ci nic nie może zrobić. Ale jeśli ktoś ma obsesję na temat demonów, wszędzie widzi demony, zajmuje się służbą uwalniania, wszędzie wygania, to nie ma nic wspólnego z Nowym Testamentem. Ta osoba zaczyna sama wariować po pewnym czasie. Jakub 4,7 mówi, stańcie przeciw diabłu. Jakub mówi, sprzeciwcie się diabłu, a pójdzie sobie precz. Efezjan 4,27, nie dawajcie miejsca diabłu. Jak możesz diabła dać mu miejsce, przyczółek w swoim życiu? Grzech, strach. Przyczółkiem najczęściej diabła, że zaczyna do ciebie mówić głośniej, jest strach, kiedy zaczynasz się go bać. Wtedy on przychodzi, go słyszysz coraz intensywniej, kiedy zaczynasz się bać. A kiedy człowiek usuwa strach, wtedy diabeł sobie idzie. 1 Tymoteusz 4,1 mówi, Paweł napisał, że w czasach ostatecznych niektórzy odpadną od prostej wiary na rzecz demonologii. To jest ciekawe, że Paweł pisał to prawie 2000 lat temu. Zobaczcie, przeczytam ten werset, że my żyjemy w tych czasach dziwnych, że wszystko jest proste. Wystarczy wziąć witaminę C i jesteś zdrowy na każdą chorobę. Wystarczy z kogoś wygonić demona, związać, sprawa załatwiona. 1 Tymoteusz 4,1 Paweł napisał w ten sposób. Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary. My żyjemy w czasach ostatnich, prawda? Odpaść od wiary to odpaść od zaufania, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. To demony są zainteresowane tym, żeby Kościół tak się zajmował demonologią i demonami, żeby już nie było miejsca dla Króla Jezusa Chrystusa. My żyjemy w tych zwiedzionych czasach. I nie dajcie się temu ogłupić. Łukasz 8:12 mówi, że diabeł wybiera słowo z serca, kiedy mu na to pozwolisz. Może jeszcze zobaczymy ten fragment. Już kończymy powoli. Łukasz 8:12. Kochani, nie mamy demonów. Demon bardzo trudno jest mu się przyczepić do naszego życia. I nie dajmy się ogłupić ludziom, którzy bawią się w demonologię. 8:12 Łukasz. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa, potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Kto wybiera słowo Boże z naszego serca? Demon, diabeł, który przychodzi. I wiecie, mamy tendencję do tego, że czytamy albo głupie książki chrześcijańskie, albo rozmawiamy z kimś wierzącym, który tak nas nastraszy i zmanipuluje, że mieliśmy zdrowe nauczanie, wychowani na Słowie Bożym, i nagle zaczynasz się wszystkiego bać i wszędzie widzieć demony. I w sobie widzieć demony. Diabeł przychodzi, wykrada z twojego serca zdrowe Słowo Boże i wkłada ci demonologię, fałszywą naukę ludzką. I zaczynasz żyć strachem, paranoją. Szukasz na siłę w sobie jakichś demonów. Bo wiecie, to jest fajna nauka. Wygonią i cały problem rozwiązany. Na przykład ktoś jest niecierpliwy. Wszystko go denerwuje. Wiesz, przychodzi, wygania demona niecierpliwości i później na drugi dzień jesteś taki cierpliwy w pracy. Fajny, no nie? Albo brakuje ci bycia łagodnym. Wygonią z ciebie demona braku łagodności i później wszystkich na ulicy witasz, tulisz, jesteś miły, przeprowadzasz wszystkie staruszki przez pasy i spóźniasz się do pracy, bo jesteś łagodny, miły i wspaniały. Wygonili tylko tego demona, który blokował te fajne, łagodność, delikatność i tak dalej. Tylko wiecie dobrze, że to jest praca Ducha Świętego, a nie obecność demona. To jest praca Ducha Świętego, który pracuje nad owocem, charakterem, a to jest praca. To mówiłem wcześniej o tym. Mam nadzieję, że wam trochę rozjaśniłem ten temat. Pamiętajcie, że w trosce o drugiego człowieka trzeba kierować się miłością, a nie swoimi racjami teologicznymi. Naprzeciwko ciebie stoi ktoś, kto naprawdę może być skrzywdzony przez twoje głupie nauki. Możesz go skrzywdzić. Możesz sprawić, że ktoś będzie miał myśli samobójcze. Jeśli kierujemy się miłością i słuchamy głosu Ducha Świętego, to powiem wam na zakończenie zabawną historię, kiedy byłem w seminarium, to już jest historia na zakończenie, w seminarium zielonoświątkowym. Przyszedł do mnie pewien lider, młodzieżowy lider i powiedział tak: Sebastian, mam demona. Zbierz chłopaków tajemniczonych. Wiecie, pastor w Cieszynie nie był zwolennikiem tych nauk, więc to było tajne spotkanie. Znalazłem klucz od podziemi. W piwnicy się spotkaliśmy. Wziąłem trzech kolegów tajemniczonych w wyganianie demonów z ludzi wierzących, którzy, powiedziałem, że to jest tajne spotkanie, nikt nie może się dowiedzieć. Przyszedł ten lider. Ja mówię, powiedz, na czym polega ten demon? A on, wiesz, mam narzeczoną wierzącą, którą bardzo kocham i planujemy ślub po studiach, ale nie możemy teraz się pobrać. No i ja mam demona pettingu. To znaczy, no wiesz, nie współżyjemy ze sobą, ale rozbieramy się do naga i robimy różne rzeczy. Ja już byłem u wszystkich pastorów, wiesz? Wszyscy próbowali mi pomóc. Ja nie daję rady, wiesz? To jest demon, który mnie tak opętał, że ja nie daję rady już. Ja mówię, dobrze, bracie, klęknij. Stanęliśmy w czterech, już się zabieram do wyganiania demona pettingu i nagle słyszę w głowie Ducha Świętego, który prostą rzecz do mnie mówi. Synku, co ty robisz? A ja w myślach Duchowi Świętemu w sercu odpowiadam, wyganiam z brata demona pettingu, bo sobie nie radzi. A Duch Święty mówi, on nie ma żadnego demona pettingu. Jak to, Boże? Nie ma, jak nie radzi sobie. A Duch Święty mówi, powiedz mu, że on robi to, co lubi. Więc przerwałem modlitwę i mówię, wstawajcie, wstawaj. Mówię, Duch Święty mi powiedział, że nie mam żadnego demona pettingu, robisz to, co lubisz. A on zbaraniał, bo cała koncepcja mu się rozsypała, wiecie, bo to fajna. Do końca życia moglibyśmy z niego demona pettingu wyganiać. Później by się ożenił z tą dziewczyną i mógłby sypiać z inną jeszcze z inną, no bo demon sprowadził kilku kolegów. Wiecie, jakie to jest fajna nauka? Chodzisz do kościoła, masz żonę, żona cię kocha i współczuje, bo ty masz demona seksu i sypiasz ze wszystkimi zborowniczkami. I cała rada zboru i pastor wyganiają z siebie całe życie. Jak ja mu powiedziałem, że on robi to, co lubi, bo mi powiedział, a on mówi, a udowodnijcie mi, że to jest grzech, skoro to jest moja narzeczona i my planujemy ślub. Więc ja zareagowałem tak, zatkało mnie, po prostu mi wara opadła. I wtedy mój kolega na szczęście był i mówi tak, słuchaj, następnym razem, kiedy już się rozbierzecie do nagusieńka, to klęknijcie przed łóżkiem i powiedzcie tak, Panie Jezu, robimy to na Twoją chwałę. I chłopak spuścił głowę i poszedł do domu. I był koniec wyganiania demona pettingu. Rozumiecie, jaka to jest głupota, w co się pakują wierzący ludzie? Diabeł legalnie legalizuje grzech w kościele. Bo człowiek wierzący może trwać legalnie w grzechach, chodzić na nabożeństwa, przystępować do wieczerzy, nawet może kłaść ręce i o innych się modlić o uzdrowienie, bo to przecież nie jego wina, że ma kilka demonów. No nie? No nie jego. Wlazły, on chce się ich pozbyć, cały zbór chce się ich pozbyć, ale one nie chcą wyleźć. Pojechałem do Krosna i też poproszono mnie o modlitwę o dziewczynę, która jest tak opętana, że nie ma drugiego takiego przypadku w Polsce. Wyganiali już z niej demona kilkukrotnie w Krotoszynie, w centrali wyganiania. Pastor Jasiński z Kanady, Polak, specjalista od wyganiania przez Skype'a, wiele razy z niej wyganiał. I jeszcze kilku braci specjalistów. Więc poproszono mnie jako kolejnego specjalista od wyganiania demonu z ludzi, kiedy ja nie jestem żadnym specjalistą. Więc powiedziałem, Boże, skoro tacy specjaliści już z niej wyganiali, to ja się tylko o nią pomodlę. Położyłem na niej rękę i mówię, Boże, powiedz mi, o co chodzi. I słyszę, jak Duch Święty mówi, ona nie ma żadnego demona. Ona po prostu histeryzuje. Wiecie, mężatka, młoda dziewczyna, nie chodzi do pracy, bo ma demona, nie sprząta w domu, bo ma demona, nie gotuje dla męża, który jest wierzący i pracuje, i ją utrzymuje. Ona nic nie może robić, bo ma demona. Fajne, no nie? Całe życie może nic nie robić. Jest ładna i wydzwania do niego kilka razy w ciągu pracy i rozwala mu pracę. Chłopak wariuje już. Fajna nauka, prawda? Jest najcięższym, ona jest w tej chwili najcięższym przypadkiem w Polsce. Tak mi powiedział jeden z liderów. Boże, dobry Boże, uchowaj nas w Giżycku od tej cudownej nauki. I pomóż nam pomóc tym, którzy są już w tej chorej nauce. Bo wystarczy zwrócić się do Jezusa, a demon, jeśli naprawdę jest, to się uzewnętrzni. I mu tego wygonimy. Ale to, co jest potrzebne, to relacja z Królem, czytanie słowa, modlitwa i pozwolenie Duchowi Świętemu, żeby cię od środka zmieniał. A my bardzo często nie chcemy się zmieniać, bo jesteśmy troszkę uparci. Amen.